Ludzie kłamią z rozlicznych powodów, a te nierzadko są wręcz fascynujące. Ale jeszcze bardziej niezwykłe okazują się przyczyny, dla których inni w te kłamstwa wierzą. Szczególnie wtedy, gdy podejrzewają, że ktoś ich karmi nieprawdą. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. Poniedziałek 2 stycznia 2006 roku. Baza wojskowa w Damneck, Virginia. Agentka NCIS, Maureen Evans, nalewając kawę, przysłuchuje się prowadzonej przez jej partnera rozmowie telefonicznej z sierżantem sztabowym z Centrum Szkoleniowego Wywiadu, który zgłasza, że jeden z ich Marines nie pojawił się na porannym apelu. Maureen, podając młodszemu stażem partnerowi kubek z kawą, lekko się uśmiecha i wskazuje na leżącym na biurku kalendarzu datę 31 grudnia, dając do zrozumienia, że może to impreza sylwestrowa stoi za ową absencją żołnierza piechoty morskiej. Ale agent specjalny Bill Eflin bez słowa potrząsa przecząco głową, po czym przełącza na tryb głośno mówiący, by i ona mogła zrozumieć, dlaczego ta sytuacja tak zaniepokoiła sierżanta. Mężczyzna powtarza, że taka nieautoryzowana nieobecność nie jest w stylu kaprala Justina Huffa, podkreślając równocześnie, że to jeden z ich najlepszych studentów szkolących się w wywiadzie. Po wstępnym dochodzeniu przeprowadzonym w bazie, szybko okazało się, że żaden z kolegów z akademika nie widział go tego dnia na terenie koszar. Jego żona również nie wie, gdzie przebywa, telefon Justina nie odpowiada, a pokój wygląda tak, jakby wyszedł z niego w pośpiechu i miał zamiar niedługo tam wrócić.
Podczas prowadzonej przeze mnie odprawy zapytałem grupę, czy wie coś na temat zniknięcia Huffa i dowiedziałem się czegoś, co może państwa zainteresować.
Kontynuuje sierżant, a agenci w jednym momencie, niemal stykając się policzkami, zastygają w oczekiwaniu nad telefonem.
William Richard, bliski znajomy kaprala, rozmawiał z nim kilka dni wcześniej. I Justin miał mu wyjawić, że skontaktował się z nim agent NCIS w sprawie gwałtu, o który jest on podejrzewany.
Oświadcza jednym tchem dzwoniący, a agenci natychmiast podnoszą wbite do tej pory w słuchawkę oczy i wymieniają porozumiewawcze spojrzenie, bo tajemnicze zniknięcie żołnierza akurat wtedy, gdy toczy się wobec niego dochodzenie, nie może być przypadkiem. Justin Huff, nazywany przez rodzinę i przyjaciół Jake'iem, urodził się 5 maja 1982 roku w Indianapolis i od najmłodszych lat słynął z tego, że był kochającym życie wiecznie uśmiechniętym, troskliwym chłopcem i ponad wszystko marzył o tym, by kontynuować rodzinną tradycję i zostać żołnierzem. Choć jak każdy nastolatek spędzał mnóstwo czasu z rodzeństwem i rówieśnikami, to niezwykle cenił sobie wspólne chwile z ojcem i dziadkiem podczas polowań czy spływów kajakowych. Oni byli jego autorytetami, więc kiedy w 2001 roku Justin ukończył szkołę średnią, oczywistym stało się, że pójdzie w ich ślady i wstąpi do sił zbrojnych. Jego dziadek służył jako żołnierz piechoty morskiej podczas II wojny światowej. Ojciec w siłach powietrznych walczył w Wietnamie, a Justin w 2003 roku po raz pierwszy został wysłany do Iraku w celu wsparcia operacji Iraqi Freedom, zwanej także drugą wojną w Zatoce Perskiej. kolejnych 2 latach wyjechał na misję raz jeszcze, a po powrocie ponownie zaciągnął się do piechoty morskiej. Życie zawodowe odznaczonego medalami Marines układało się dokładnie tak, jak sobie tego wymarzył. A kiedy w marcu 2005 roku poznał starszą o 3 lata kobietę o imieniu Rebeka, zakochał się od pierwszego wejrzenia, dzięki czemu i życie prywatne wróciło na właściwe tory. Pewni, że odnaleźli swoje drugie połówki, zaledwie 5 miesięcy później, w sierpniu tego samego roku, Jake i Becca pobrali się, a niedługo później dowiedzieli, że spodziewają się dziecka. Szeroki uśmiech nie schodził z twarzy Justina, który był zachwycony tą wiadomością. Rolę ojca i męża traktował równie poważnie, co rolę żołnierza. Dlatego też rozpoczęcie nauki w Centrum Szkoleniowym Wywiadu Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej zdawało mu się najlepszą z opcji, która pozwalała jednocześnie rozwijać życie zawodowe bez obawy o bezpieczeństwo. Choć młode małżeństwo dzieliło aż 5000 kilometrów, Jake wykorzystywał każdą wolną chwilę na rozmowę z Rebeką. A kiedy wrócił do bazy z przerwy świątecznej, podczas spotkania z przyjaciółmi śmiał się głośniej niż zwykle i nie potrafił mówić o niczym innym, tylko o tym, że kolejne Boże Narodzenie będzie pierwszym, jakie spędzą ze swoim synkiem. Ale 2 stycznia na korytarzach akademika było ciszej niż zwykle. Nie tylko dlatego, że nie było słychać tego zaraźliwego i serdecznego śmiechu Justina Huffa. Panowała kompletna cisza również z tego powodu, że każdy z mieszkających tam żołnierzy piechoty morskiej przypuszczał, że zniknięcie Jake'a nie jest tylko nieautoryzowaną nieobecnością, a czymś znacznie poważniejszym. Gdy informacja o gwałcie dociera do agentów, Maureen bez zwłoki wpisuje do komputera imię i nazwisko 23-letniego kaprala. Jednak szybko orientuje się, że nie widnieje on w bazie NCIS, agencji zajmującej się m.in. przestępstwami związanymi z marynarką wojenną Stanów Zjednoczonych i Korpusem Piechoty Morskiej. Ta informacja nie uspokaja jednak w żaden sposób Billa i Maureen, a jedynie namnaża i tak wystarczająco wiele już pytań. Kim więc był człowiek, który podał się za agenta? Kim jest kobieta, o której gwałt został posądzony Justin Huff? I przede wszystkim, gdzie on teraz jest? Niezwłocznie kontaktują się z jego żoną, by zaczerpnąć wiedzy na temat ich ostatniej rozmowy. Analizując każde ze słów Rebeki, zastanawiają się, czy to czasem nieprywatne problemy mogły spowodować nieobecność żołnierza w bazie. Jednak ta zapewnia, że w ich małżeństwie wszystko układało się wspaniale, a 3-miesięczna ciąża przebiega wręcz podręcznikowo. Nie miał się o co martwić i na pewno dałby mi znać, gdyby planował wyjazd, choćby po to, bym i ja się nie denerwowała, odpowiada agentom Becca. Na koniec dodaje jeszcze, że ostatni raz rozmawiała z mężem tuż po północy, kiedy jak każdego dnia powiedział, że ją kocha i życzył dobrego snu. Jest przekonana, że dzwoniąc do niej był w swoim pokoju, ponieważ mówił, że i on właśnie kładzie się spać. Wtedy słyszała go po raz ostatni, a o tym, że dzieje się coś niepokojącego, dowiedziała się dopiero rano, z telefonu od jego przełożonych. Kiedy tylko Bill i Maureen kończą tę niełatwą rozmowę z przestraszoną żoną kaprala, natychmiast kierują się w stronę samochodu, by czym prędzej pojechać do ostatniego miejsca, w którym widziany był zaginiony, do bazy wojskowej w Damneck. Aby dostać się do tej części budynku, w której znajdują się pokoje żołnierzy, muszą najpierw przejść przez recepcję. Bill Eflin, prezentując odznakę, wypytuje siedzącego za biurkiem mężczyznę, kto ma wstęp do akademika i jak wyglądają obowiązujące tu procedury.
Działa?
Przerywa mężczyznom w pół słowa Maureen, wskazując palcem znajdującą się przy drzwiach wejściowych kamerę.
działa.
Odpowiada jej recepcjonista, dodając, że mają sporo szczęścia, bo w całych koszarach monitoring zainstalowano zaledwie w 2 budynkach, a ten jest właśnie jednym z nich. Odpowiednio pokierowani przez pracownika, agenci docierają na 2 piętro i kilka minut po 13 wchodzą do pokoju numer 224. A to, co w nim widzą, potwierdza teorię dzwoniącego do nich dzisiejszego ranka sierżanta sztabowego. W pomieszczeniu panuje rozgardiasz. Łóżko nie zostało posłane, w kuchni leży ledwo napoczęta pizza, a w szafie wciąż wisi zimowa kurtka Justina. Faktycznie, wszystko to sprawia wrażenie, jakby wyszedł stąd dosłownie na moment i był pewien, że niebawem wróci.
Nigdzie nie widzę jego telefonu komórkowego, ani portfela.
Kwituje Eflin, ściągając rękawiczki i raz jeszcze omiatając wzrokiem tę niewielką przestrzeń. Odpowiedzi na pytania, w jakim celu i czy samotnie opuścił swój pokój, mogły skrywać nagrania z kamer. Więc by nie tracić cennego czasu w oczekiwaniu na nie, Bill i Maureen postanawiają bezzwłocznie przesłuchać żołnierza, któremu Justin Huff miał wyjawić, że jest podejrzany o gwałt. William Richard przekazuje agentom dokładnie to samo, co słyszeli już podczas rozmowy z sierżantem sztabowym. W Sylwestra, podczas gry w kręgle, Huff powiedział mu o mężczyźnie, który odwiedził go tamtego ranka. Miał oskarżyć kaprala o gwałt, do którego doszło podczas jakiejś imprezy w bazie. Justin oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Podobno miał nawet wątpliwości, czy rzekomy agent NCIS faktycznie jest tym, za kogo się podaje, ponieważ był w cywilu i pomimo próśb nie wylegitymował się. Te przytoczone przez żołnierza rewelacje są dla agentów porażające, ponieważ tylko utwierdzają ich w przekonaniu, że ktoś się pod nich podszywa. William podkreśla, że pomimo wątpliwości Justin kontynuował rozmowę z nieznajomym, bo chciał oczyścić swoje imię z jakichkolwiek podejrzeń. Martwił się, że jego ciężarna żona mogłaby dowiedzieć się o tych niedorzecznych oskarżeniach, dlatego chciał jak najszybciej udowodnić, że to nie on jest poszukiwanym gwałcicielem. William oświadcza, że Jake wspomniał o tym incydencie tylko raz. Nie wie zatem, czy rzekomy agent ponowił z Justinem kontakt w późniejszym terminie.
A czy w ostatnich dniach widział pan w bazie coś niepokojącego?
Dopytuje Bill Eflin, a żołnierz piechoty morskiej zastanawia się przez moment, po czym stwierdza, że faktycznie był świadkiem dość nietypowej sytuacji, która miała miejsce na krótko przed spotkaniem Justina z nieznajomym. Widział w akademiku mężczyznę, tuż po 20, który wypytywał na recepcji o Huffa, ponieważ miał znaleźć jego telefon. Nie udzielono mu żadnych informacji, więc zaproponował, że może mu pomóc i oddać go koledze. Ale wtedy tamten 20-latek odmówił i wyszedł z budynku.
Jak on wyglądał?
Dopytuje agentka Maureen.
Zwyczajnie. Miał na sobie skórzaną kurtkę i koszulkę z napisem Tool. To taka nazwa zespołu. Pamiętam, że wsiadł do niebieskiego pick-upa, na którego pace był przymocowany motocykl,
wymienia William.
Czy to mógł być ten sam człowiek, który później podczas spotkania z kapralem podawał się za agenta?
Pyta żołnierza Eflin, jednak on nie potrafi mu na to pytanie odpowiedzieć. Agenci postanawiają porozmawiać także z najbliższymi z otoczenia zaginionego. Wszyscy wydają się szczerze zaniepokojeni tą sytuacją, tłumacząc, że był jednym z najlepszych studentów, który nie opuściłby zajęć bez słowa. Z tych rozmów maluje się także obraz samego Justina. Niezwykle lubianego, przykładnego żołnierza, który podczas misji w Iraku niejednokrotnie poświęcił swoje bezpieczeństwo. Nie miał wrogów, a wyłącznie oddanych przyjaciół i był dla wielu z nich wzorem do naśladowania. Podręcznikowym Marines, którego misją była pomoc innym. Niestety żaden z rozmówców nie kojarzył mężczyzny w czarnej skórzanej kurtce. Nikt z nich
Nie miał też pojęcia, czyją własnością jest wspomniany przez Williama Richarda niebieski pick-up. Ale po powrocie do biura, na nieco rozczarowanych brakiem postępów w śledztwie agentów, czeka dobra wiadomość. Przesłano im nagrania z monitoringu akademika, na których uchwycono Justina Huffa. Agenci Bill i Maureen w kółko odtwarzają te kilka sekund, na których 2 stycznia, tuż przed 3 nad ranem, wysoki, świetnie zbudowany brunet ubrany w ciemny t-shirt z krótkim rękawem wychodzi ze swojego pokoju i przemierza korytarz. Następnie widzą go jeszcze przez zaledwie 2 sekundy, kiedy przechodząc obok recepcji kieruje się w stronę głównego wejścia, po czym znika w mroku. Był sam i do tej pory nie wrócił. Kiedy kolejnego ranka agentka wchodzi do biura, Bill w pocie czoła pracuje już przed komputerem. Postanowił zmienić strategię po tym, jak dzień wcześniej nie znaleźli w bazie niczego na temat Justina Huffa. Eflin przegląda wszystkie zgłoszenia gwałtów z ostatnich tygodni, szukając, czy w którymś z nich znajdzie cokolwiek, co mogłoby rzucić cień na osobę kaprala. Jednak żadna z zaraportowanych napaści nie wskazuje na młodego Marines. A może ona nie zgłosiła tego gwałtu? Zastanawia się Maureen, a gdy tylko do jej partnera dociera, że jest to wielce prawdopodobne, załamuje się, chowając twarz w dłoniach. Tymczasem kobieta, która traktuje tę sprawę wyjątkowo osobiście, nie ma zamiaru się poddać, nie rozwiązawszy tejże zagadki. Zaczyna na głos powtarzać wszystko, co do tej pory udało im się ustalić. Jedyną potwierdzoną informacją jest ta, że Justin Huff zaginął. Wielce prawdopodobnym jest również to, że przed zniknięciem został oskarżony o gwałt, jeżeli za pewnik potraktuje się słowa jego kolegi. Nikt z jego znajomych nie miał najmniejszych wątpliwości, że są to bezpodstawne oskarżenia, ponieważ w ich opinii Jake był wzorowym żołnierzem i szczęśliwie zakochanym mężem. A co jeśli popełnił błąd? Może był pijany? Może nie tylko on jest w to zamieszany i wszyscy kłamią? Dywaguje Bill, nie podnosząc nawet głowy. Ale te słowa jego partnerce nie wydają się zupełnie pozbawione sensu. W jednym momencie rusza do biurka Eflina, przewraca kilka kartek kalendarza, po czym wskazuje palcem datę 10 listopada. Święto Korpusu Piechoty Morskiej. Agenci ponownie ruszają do bazy Marines i raz jeszcze spotykają się tam z żołnierzami, lecz tym razem chcą przesłuchać ich wszystkich. Z trwających całymi dniami wyczerpujących rozmów dowiadują się zaledwie tego, że 10 listopada świętowano w jednym z hoteli w Virginia Beach. Kilku z przesłuchiwanych potwierdza, że podczas obchodów wypito sporo alkoholu, że był z nimi także Justin. Jednak nikt nie pamięta, by doszło tam do jakiegokolwiek incydentu, w którym brałby udział Huff czy którykolwiek z żołnierzy. Żaden ze składających zeznania nie był także właścicielem niebieskiego pick-upa i nie kojarzył tego pojazdu, co zaraportowało Billowi i Maureen 20 innych agentów biorących udział w tych przesłuchaniach. Ten, jak się wydawało, dający nadzieję trop okazał się jednak tylko kosztownym i ślepym zaułkiem, a rozwiązanie tajemnicy zaginięcia żołnierza zdawało się tylko oddalać. Ich starania nie idą jednak na marne, bo 9 stycznia rano dochodzi do przełomu, kiedy do agentów prowadzących dochodzenie ponownie dzwoni sierżant sztabowy, by poinformować o incydencie, do jakiego doszło poprzedniego wieczoru, kiedy to kilku żołnierzy piechoty morskiej zauważyło przejeżdżający przez bazę niebieski pick-up z przypiętym do paki motocyklem. 4 Marines pędem ruszyło w jego kierunku. 2 stanęło na drodze pojazdu, a pozostała 2 dobijała się do wnętrza, w którym siedziało 3 zszokowanych zaistniałą sytuacją mężczyzn. Kierowca w końcu otworzył okno, a spytany, czy zna kaprala Huffa, stanowczo zaprzeczył i zagroził, że jeśli nie zejdą mu z drogi, to ich staranuje. Tyle, że jeden z Marines był szybszy i przez otwarte okno sięgnął po przypięty do kluczy identyfikator, dzięki czemu poznał tożsamość właściciela pojazdu.
To jeden z żołnierzy Navy Seals, a konkretnie 22-letni specjalista do spraw wywiadu w marynarce wojennej. Podoficer Cooper Jackson. Co ciekawe, mieszka na drugim końcu tej samej bazy co Huff.
Referuje dzwoniący sierżant. Agent NCIS, Bill Eflin, stoi przez moment przed drzwiami pokoju podoficera Jacksona, nasłuchując, co dzieje się po ich drugiej stronie. W końcu puka w nie delikatnie, a one momentalnie się otwierają i w progu staje młody, wysportowany blondyn. Na widok wyciągniętej w jego kierunku odznaki oznajmia bez chwili zawahania:
dobrze, że pan przyszedł. Chciałbym zgłosić pewien incydent, do którego doszło wczoraj w bazie.
Po czym wykonuje w kierunku Eflina zapraszający gest. Ta otwartość z miejsca uderza agenta specjalnego, którego żołnierz nie spytał nawet, z jakiego powodu zapukał właśnie do jego pokoju.
Nim podzielisz się ze mną informacjami o wczorajszym zajściu, chciałbym, żebyś powiedział mi, czy znasz tego mężczyznę?
Pyta, podając zdjęcie ubranego w mundur szeroko uśmiechniętego żołnierza.
To Justin Huff, kapral piechoty morskiej.
Referuje bacznie, przyglądając się Cooperowi, który nie odwracając wzroku od zdjęcia, przecząco kiwa głową.
Kilka dni temu zniknął z bazy.
Ciągnie Eflin, rozglądając się po pomieszczeniu, aż nagle dostrzega wiszącą za drzwiami skórzaną kurtkę.
Tool to twój ulubiony zespół?
Wypala nagle Bill i widzi, jak podoficer marynarki wojennej powoli podnosi wzrok znad zdjęcia i grzecznie przytakuje.
Wiesz, że w akademiku, w którym mieszka zaginiony, jest monitoring?
Dopytuje agent NCIS, patrząc prosto w oczy rozmówcy, którego wyraz twarzy zmienia się w ułamku sekundy, gdy tylko dociera do niego, że został złapany na kłamstwie.
Zaraz wszystko panu wyjaśnię.
Pospiesznie mu odpowiada i rozpoczyna opowieść, w której to 2 tygodnie wcześniej miał spotkać w barze w Virginia Beach grupkę Marines, wśród których jeden był wyjątkowo pijany, przez co także nieprzyjemny. Faktycznie nazywał się Huff, czego Cooper dowiedział się z wyszytego na czapce nazwiska. Nietrzeźwy chłopak przez jakiś czas próbował wszcząć kłótnię, lecz w końcu jego towarzysze zabrali go od stolika zajmowanego przez podoficera.
Ale on zostawił na nim swój telefon komórkowy.
Dodaje i tłumaczy, że właśnie dlatego kolejnego dnia pojechał do akademika zajmowanego przez żołnierzy piechoty morskiej i pytał o niego na recepcji.
Dlaczego nie oddałeś go Williamowi Richardowi, jego koledze, który cię wtedy zaczepił?
Pyta Eflin i widzi, że rozmawiający z nim 20-latek w ułamku sekundy uświadamia sobie, że wiedza agencji jest znacznie większa, niż się spodziewał. Odpowiada jednak, że nie znał tamtego człowieka i nie chciał oddawać telefonu w niepowołane ręce.
Dobrze, to możesz mi go teraz dać.
Wypala nagle Bill i wyciąga dłoń w kierunku rozmówcy, który naraz blednie i jak zwykle bardzo grzecznie oświadcza, że nie jest już w jego posiadaniu. Wyrzucił go, ponieważ obawiał się, że kapral mógłby pomyśleć, że go nie znalazł, tylko ukradł tamtego wieczoru w barze. To wyznanie wprawia agenta w osłupienie. Teraz jest już pewien, że przesłuchiwany przez niego żołnierz kłamie. Czuł jednak, że mężczyzna może ukrywać coś jeszcze i być może to właśnie on jest osobą, która podała się za agenta NCIS, oskarżając Huffa o gwałt.
Masz żonę albo dziewczynę?
Bill Eflin przerywa nagle niezręczną ciszę.
Tak, to znaczy miałem dziewczynę, proszę pana.
Poprawia się żołnierz, którego twarz na krótki moment się rozpromienia. Wyjaśnia, że do niedawna był w związku z niejaką Samantą Dunlop, pochodzącą z bogatej rodziny z Teksasu, studentką historii sztuki. By ukończyć Uniwersytet Old Dominion, przeprowadziła się do Virginii,
a obecnie przebywa na wymianie w Niemczech. Poznali się przez zupełny przypadek, kiedy w listopadzie 2005 roku Samantha pomyliła numer telefonu i przypadkowo dodzwoniła się właśnie do Coopera. Ich pierwsza rozmowa trwała dosłownie kilka sekund. Dzwoniąca dziewczyna miała piękny głos, który nie dawał o sobie zapomnieć, więc podoficer skontaktował się z nią ponownie jeszcze tego samego dnia. Okazało się, że nie tylko głos ma piękny i szybko stała mi się bliska. Mówiąc to, sięga do kieszeni po telefon i prezentuje agentowi zrobione z profilu zdjęcie pięknej, długowłosej blondynki o niebieskich oczach.
Czy mógłbym obejrzeć inne fotografie?
Dopytuje Bill, który chce zobaczyć jej twarz. Nie potrafiąc odmówić agentowi, oblany rumieńcem Cooper pokazuje kilka ujęć, zasłaniając równocześnie dłonią ekran w taki sposób, by nie odsłonić niczego poniżej głowy, pozującej do nagich zdjęć Samanty.
Jest wyjątkowo piękna, bardzo drobna i dość niska,
kwituje widocznie zawstydzony chłopak. Kiedy na prośbę Eflina podoficer zapisuje na kartce numer telefonu do byłej sympatii, agent za jego zgodą ponownie rozgląda się po tym niewielkim pokoju. Wtem jego uwagę przykuwa leżąca na biurku wizytówka zastępcy szeryfa hrabstwa Caritac w północnej Karolinie, co dla agenta jest jednoznaczne z tym, że Cooper musiał mieć z nim do czynienia.
Jakieś kłopoty?
Pyta jakby nigdy nic, machając wizytówką w kierunku zapisującego numer żołnierza. Ale on stanowczo zaprzecza i wyjaśnia, że korzystał z pomocy biura szeryfa, by namierzyć adres ukochanej, ponieważ nie posiadał aktualnego. Słysząc taką odpowiedź, agent ponownie ma wrażenie, że ten niezwykle uprzejmy i współpracujący 22-latek nie mówi mu całej prawdy. Jednak nie chcąc go spłoszyć, postanawia czym prędzej zakończyć to spotkanie i jak najszybciej zadzwonić do biura szeryfa, a finalnie w końcu skontaktować się także z samą Samanthą Dunlop. Eflin od zastępcy szeryfa dowiaduje się, że faktycznie w grudniu Cooper Jackson odwiedził go dwukrotnie. Podczas pierwszego spotkania podoficer poprosił o namierzenie za pomocą podanego przez niego numeru telefonu adresu jego dziewczyny, z którą nie mógł się od jakiegoś czasu skontaktować.
Mnie się udało to zrobić za pierwszym razem,
obwieszcza szeryf, prychając do słuchawki.
Rozmawiałem z Samanthą przez moment. Powiedziała mi, że wszystko z nią dobrze, że nie jest w żadnym niebezpieczeństwie, jednak poprosiła, bym nie podawał panu Jacksonowi żadnych informacji na jej temat.
Kończy, a z jego tonu wynika, że nie potraktował całej tej sytuacji poważnie, a raczej czuł się wplątany w sprzeczkę kochanków. Dodaje jednak, że kolejna wizyta była znacznie ciekawsza. Do drugiego spotkania doszło kilka dni później, a zdenerwowany chłopak miał mu oznajmić, iż podejrzewa, że jego dziewczyna została zgwałcona. To właśnie wtedy zastępca szeryfa dał mu swoją wizytówkę na wypadek, gdyby kobieta zechciała to zgłosić. Jednak ona nigdy tego nie zrobiła. Po zakończeniu tej rozmowy Bill wybiera zapisany przez Coopera numer telefonu Samanthy, a dziewczyna błyskawicznie odbiera. Nie tylko okazuje się, że przebywa w kraju, ale również zgadza się na rozmowę i spotkanie w jednym z hoteli w odległym o 2 godziny drogi Outer Banks. Wysłani tam kolejnego dnia współpracujący z Billem i Maureen agenci, po niemal godzinie oczekiwania nie zastawszy kobiety w lobby, podchodzą do hotelowej recepcjonistki i pytają, czy wie może, gdzie znajdą Samanthę Dunlop. To ja jestem Samantha. Odpowiada zszokowanym tym wyznaniem mężczyznom siedząca za ladą 22-latka, która w niczym nie przypomina widzianej w telefonie Coopera dziewczyny. Na ich prośbę kobieta jedzie do biura w Virginia Beach, by złożyć oficjalne zeznania. Gdy tylko przekracza próg pokoju Billa i Maureen, agentom prowadzącym dochodzenie dosłownie odbiera mowę. Samantha Dunlop, czy właściwie Ashley Elrod, Poproszona o przybliżenie relacji łączącej ją z podoficerem Cooperem Jacksonem, opowiada zgoła odmienną historię od tej, jaką uraczył ich żołnierz. Faktycznie, po raz pierwszy rozmawiała z nim w listopadzie 2005 roku, jednak okoliczności nie były ani przypadkowe, ani tak romantyczne, jak myślał. Ashley, odkąd skończyła 15 lat, niemal nałogowo dzwoniła do wielu mężczyzn i nawiązywała z nimi coś na kształt telefonicznych romansów, podając się za kogoś, kim nie była. Lata temu, przy pomocy książki telefonicznej, odkryła prefiks występujący we wszystkich telefonach w akademikach bazy wojskowej. Tym sposobem, wybierając go oraz dowolny numer, łączyła się bezpośrednio z pokojami żołnierzy Marines i Navy Seals. Tak było i tym razem, ale Cooper naprawdę jej się spodobał, bo był nieśmiały, grzeczny, nie świntuszył jak inni, z którymi utrzymywała kontakt. Po kilku telefonicznych rozmowach chciał ją zobaczyć, więc wysłała mu znalezione w internecie zdjęcie pięknej dziewczyny, takiej, jaką sama chciała być. W ciągu każdego dnia potrafili wymienić ze sobą nawet kilkadziesiąt wiadomości i spędzali na rozmowach całe noce. Czuła, że on się w niej zakochuje. Na szczęście zdjęć tej oszałamiająco atrakcyjnej blondynki było w internecie mnóstwo, więc regularnie obdarowywała żołnierza fotografiami, także tymi bardzo intymnymi. Tyle, że jemu to już nie wystarczało. Po około tygodniu chciał się z nią po raz pierwszy zobaczyć. Zgodziła się, choć wiedziała, że nie może do tego dopuścić. Po tym, jak godzinami wydzwaniał do niej, bo spóźniała się na umówioną romantyczną kolację, w końcu napisała mu wiadomość, że miała wypadek i na potwierdzenie swoich słów wysłała zdjęcie znalezionego w sieci uszkodzonego samochodu. Nie zerwała z nim kontaktu, wciąż rozmawiali, a on pocieszał ją, gdy rzekomo leżała w szpitalnym łóżku i nie mogła przyjmować gości. Udawała zawiedzioną tak skutecznie, że Cooper kupił jej bilety lotnicze, by mogła spędzić z nim i jego mamą święta Bożego Narodzenia. A potem znów wydzwaniał jak szalony przez 13 godzin, gdy czekał na nią na lotnisku, nie wiedząc, że ona nawet nie wsiadła do samolotu. Tłumaczyła mu później, że się przestraszyła. Nie chciała już podczas pierwszego spotkania być rzucona na głęboką wodę i poznawać całej jego rodziny. A on to zrozumiał. Miała nadzieję, że to nieco ostudzi jego zapał, ale była w błędzie. Kiedy przestała odbierać od niego telefony, już kolejnego dnia zaczął jej szukać. Po raz pierwszy przeraziła się, że odkryje, kim jest, gdy zadzwonił do niej szeryf, pytając, czy wszystko z nią w porządku i czy może podać jej adres chłopakowi, który się o nią martwi. Odmówiła. Jak się jej wtedy wydawało bezpieczna do utrzymania jej sekretu, dwugodzinna odległość między ich miejscami zamieszkania, nagle zupełnie się skurczyła, bo Cooperowi w jakiś sposób udało się ją namierzyć. Siedziała w domu przy zgaszonym świetle i widziała go stojącego na werandzie z bukietem kwiatów, gdy raz za razem dzwonił to do drzwi, to na jej telefon. Nie odbierała, więc napisał wiadomość, że chciał jej zrobić niespodziankę. A ona skłamała, że podany przez niego adres należy do jej przyjaciół. Odczytawszy tę wiadomość, chłopak szybko się oddalił, nie zdając sobie sprawy z tego, że ukochana przygląda się całej sytuacji zza drzwi, będąc niemal na wyciągnięcie jego ręki. Wymienili tego dnia kilka wiadomości, w których on wyznał, że bardzo mu na niej zależy i czuje, że jest mu naprawdę bliska. Tyle, że dla niej ta znajomość musiała się jak najszybciej zakończyć, bo choć nie chciała mu sprawić przykrości, to bała się, że w końcu ją rozszyfruje. Zresztą nie miała już czasu dla Coopera, ponieważ nawiązała kontakt z kimś innym. Bez ryzyka, że ten ktoś dowie się, jak naprawdę wygląda. Jednak 28 grudnia podoficer znów poprosił ją o rozmowę. Była wtedy na imprezie z przyjaciółmi, a on zdawał się przybity, słysząc, jak dobrze się bawi. I oznajmił, że ich znajomość dobiegła końca, bo nieszczęśliwie zakochał się w dziewczynie, która nawet nie chce się z nim zobaczyć. Zapytał mnie, czy ty w ogóle naprawdę istniejesz? A ja poczułam ucisk w brzuchu. Wspomina z trudem, ukrywając zawstydzenie. Wcześniej, kiedy czuła, że mężczyźni są zbyt blisko odkrycia jej tożsamości, zrywała z nimi kontakt. Ale obawiała się, że tym razem to nie będzie tak proste. Podczas tej imprezy uprawiała przygodny seks, więc postanowiła powiedzieć Cooperowi, że muszą się rozstać właśnie dlatego, licząc, że to na zawsze przekreśli ich relacje. Nie spodziewała się jednak jego odpowiedzi. Żołnierz, usłyszawszy to, natychmiast zapytał, kto ją skrzywdził. Nie dopuszczał do siebie możliwości, że jego ukochana mogła go zdradzić, więc założył, że to był gwałt. A ona się z nim zgodziła. Na te słowa twarze przesłuchujących kobiety agentów jak na zawołanie wykrzywia mieszanka niedowierzania i złości. Ashley tłumaczy, że jedyne, czego chciała, to żeby dał jej spokój, więc potwierdziła, że to był gwałt i dodała, że doszło do niego 4 grudnia podczas przyjęcia, w którym brała udział. Nie zdawała sobie jednak sprawy z tego, że tę napaść żołnierz potraktuje jak przyczynę rozpadu ich znajomości, jak argument wyjaśniający, dlaczego tak długo nie zdecydowała się z nim spotkać. On chciał dowiedzieć się na ten temat więcej, tłumaczy, patrząc w przerażone twarze Billa i Maureen. Ponieważ milczała, Cooper stwierdził, że z jakiegoś powodu nie chce lub boi się wyznać mu prawdę. I w ten sposób doszedł do wniosku, że zapewne za napaścią stoi inny żołnierz, więc zmyśloną imprezę z 4 grudnia umieścił w bazie wojskowej. A ona temu nie zaprzeczyła. Kiedy zapytał ją, jak wygląda napastnik, powiedziała, że całkiem zwyczajnie. Gdy dopytywał, czy był wysoki, potwierdziła. Przytaknęła też, że miał ciemne włosy oraz że był Marines. Ashley, czy ty znasz kaprala Justina Huffa? Przerywa, nie spuszczając oka z kobiety Maureen. Nie, nie znam go, ale Cooper też o niego wypytywał. Dodaje i zaczyna się niepokoić, widząc poruszenie, jakie jej odpowiedź wywołuje wśród przesłuchujących ją. Co mu odpowiedziałaś? Docieka Bill Eflin, z trudem powstrzymując buzujące w nim teraz emocje. Że nie jestem pewna, że być może był on wśród innych, którzy mnie tej nocy trzymali i... Ale nie kończy, ponieważ jej opowieść o wymyślonym, zbiorowym gwałcie przerywa pukanie do drzwi mężczyzny, który oświadcza, że Bill i Maureen muszą coś pilnie zobaczyć. Spójrzcie na to, informuje technik siedzący przed podzielonym na pół ekranem monitora. W całych koszarach tylko 2 budynki mają kamery, oznajmiając to, kręci głową z dezaprobatą. Ale na nasze szczęście te 2, na których najbardziej nam zależało. Wskazuje na ekran, na którego jednej połowie wyświetla się dobrze im już znany, składający się z kilku sekund film prezentujący Justina, po raz ostatni przemierzającego korytarz swojego akademika. Lecz na drugiej połowie pojawia się coś, czego do tej pory nie widzieli. Maureen i Bill bezwiednie przybliżają się do monitora, na którym widać nikogo innego, tylko podoficera Coopera Jacksona. Żołnierz, opuszczając swój pokój 2 stycznia niedługo przed 3 rano, niesie 2 podróżne torby, które następnie pakuje do niebieskiego pick-upa, po czym wraca do środka budynku. To jednak nie koniec, bo siedzący obok nich mężczyzna pokazuje im jeszcze jedno nagranie. Uwieczniony przez kamery, ubrany w czarny garnitur Cooper Jackson idzie wprost do swojego pojazdu, po czym odjeżdża dosłownie na kilka minut przed tym, jak z oddalonego o kilometr budynku wyszedł Justin Huff.
I najważniejsze, dodaje wyraźnie podekscytowany technik, przybliżając obraz tak, by nikt z obecnych w pomieszczeniu nie miał wątpliwości, że to, co zasłania marynarka, to przypięta do paska broń.
Chyba wystarczy, żeby go aresztować.
Puentuje szczerząc zęby, a agenci stanowczo się z nim zgadzają. Kolejnego dnia, 12 stycznia, 10 dni po tym, jak po raz ostatni widziano kaprala, na podstawie zeznań Ashley Elrod i zabezpieczonych dowodów w postaci monitoringu, Cooper Jackson zostaje aresztowany. Jednak mężczyzna wszystkiemu zaprzecza. Przez 2 godziny do znudzenia, bez emocji powtarza, że nie wie, co spotkało zaginionego kaprala. Nie posiada informacji na temat jego miejsca pobytu i nie jest osobą, która mogłaby go skrzywdzić. Jest też zupełnie niewzruszony, gdy Bill Eflin przedstawia mu, co według niego zaszło między tą dwójką, a właściwie trójką, bo jak twierdzi, to właśnie oskarżenie o gwałt Samanty jest przyczyną zniknięcia żołnierza. I kiedy wydaje się, że już nigdy nie poznają prawdy, dlaczego to właśnie Huff stał się celem Coopera, Maureen stawia wszystko na jedną kartę i postanawia zagrać wabank.
Nie uważasz, że ciało żołnierza powinno wrócić do domu, a jego bliscy mają prawo go pochować?
Pyta, świdrując przesłuchiwanego wzrokiem. A w nim coś nagle pęka. Zapytany, dlaczego wstąpił do sił zbrojnych, milczy przez chwilę, aż w końcu podnosi lśniące od łez oczy i wyjawia, że wpłynęły na to 2 rzeczy. Po pierwsze, chciał zobaczyć świat. Urodził się i całe swoje dzieciństwo spędził w niewielkiej miejscowości w południowo-zachodniej Karolinie i bał się, że jak wielu młodych ludzi pozostanie tam na zawsze. Ale drugim, znacznie mocniejszym impulsem do wyjazdu była śmierć jego ojca, który zmarł na zawał serca właściwie w jego ramionach. 11-latek nie potrafił mu pomóc, a dodatkowo musiał uspokajać młodszego brata, który także uczestniczył w tym traumatycznym wydarzeniu. Nigdy nie wybaczył sobie, że nie udało mu się uratować ojca, więc postanowił, że będzie pomagał innym. I choć spełnił marzenie o wstąpieniu do marynarki wojennej, to nie był do końca szczęśliwy. Był samotnikiem, a takich kobiety nie pożądają. Aż w końcu los się do niego uśmiechnął i przypadkiem zadzwoniła do niego kobieta marzeń. Na samo wspomnienie Samanty twarz Coopera jaśnieje, a agentom jest go szczerze żal. Tyle, że jego szczęście nie trwało długo, ponieważ 28 grudnia dowiedział się, że jego ukochaną zgwałcił jeden z Marines, przebywający w tej samej bazie. Nocą nie zmrużył oka, zastanawiając się, czy to możliwe, że go zna, że widział go kiedyś w koszarach. Z samego rana ruszył na poszukiwanie napastnika. Kręcił się w okolicy akademików, ale nie spotkał nikogo, kto odpowiadałby jego rysopisowi. Postanowił więc rozejrzeć się w stołówce i tam zobaczył go niemal od razu. Stał, trzymając tacę, dokładnie taki, jak opisała go Samanta. Wysoki, ciemnowłosy, uśmiechnięty. Nie mógł oderwać od niego wzroku. Wtedy tamten powiedział mu, żeby przestał się na niego gapić, po czym wyszedł z budynku, a dla Coopera wszystko stało się jasne. Maureen, słysząc to, wstaje nagle z krzesła i odwraca głowę w przeciwnym kierunku, nie mogąc dłużej powstrzymywać emocji. Na mundurze było wyszyte jego nazwisko, więc czym prędzej zadzwonił do Samanty, by zapytać, czy to niejaki Huff był odpowiedzialny za koszmar, jaki ją spotkał. A ona odparła, że nie jest pewna. To mógł być Huff, a może Huffman. Nie wiedziała, bo był tylko jednym z kilku, którzy ją wtedy wykorzystali. Po tym zdaniu Bill także wstaje z krzesła i zaczyna krążyć po pokoju przesłuchań, próbując znaleźć sobie miejsce. Kiedy ukochana potwierdziła jego przypuszczenia, Cooper ruszył do akademika, by skonfrontować się z gwałcicielem. Jednak w recepcji nie chcieli udzielić mu żadnych informacji i na nieszczęście wpadł też na kolegę poszukiwanego przez niego żołnierza. Skłamał więc, że chce oddać Huffowi telefon, po czym szybko się stamtąd oddalił. Po dwóch dniach, w sylwestrowy poranek, odważył się spróbować raz jeszcze. Poprosił, by recepcjonista zadzwonił do kaprala i poinformował go, że ktoś chce z nim porozmawiać, a niedługo później Justin zszedł do niego. Cooper przedstawił się jako agent NCIS prowadzący śledztwo w sprawie gwałtu, w który to kapral miał być zamieszany. Justin bez chwili wahania zaprzeczył, by miał z tym cokolwiek wspólnego, lecz podoficer jego współpracę i zaangażowanie początkowo wziął za chęć odwrócenia od siebie podejrzeń. Ale po tym, jak wymienili kilka zdań, a Justin powiedział, że jest szczęśliwie zakochany, że spodziewa się synka i za wszelką cenę chce oczyścić swoje imię z podejrzeń, Cooper zaczął mieć wątpliwości, czy faktycznie namierzył odpowiedniego człowieka. Przez cały wieczór nie mógł dodzwonić się do Samanthy. Nie odpowiadała też na wiadomości dotyczące jego konfrontacji z gwałcicielem. A alkohol wypity podczas samotnie spędzonego w pokoju Sylwestra stał się złym doradcą. Kiedy obudził się w południe 1 stycznia, miał już pewność, że kapral go przechytrzył i z pewnością jest tym, kogo szukał. Poczekał kilka godzin i zadzwonił do niego po północy, informując, że musi go przesłuchać raz jeszcze, tym razem formalnie, w siedzibie NCIS. A Huff bez namysłu zgodził się, by odebrał go spod akademika o 3 nad ranem. Cooper czekał na niego na parkingu ubrany w ciemny garnitur, jak na agenta przystało. Obaj wsiedli do pick-upa i ruszyli w stronę Little Creek. Od Karoliny Północnej dzieliła ich godzina drogi, podczas której rzekomy agent NCIS bezustannie przesłuchiwał żołnierza, a ten raz za razem zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek z gwałtem, o który był posądzany. Wtedy Cooper wpadł na pomysł podstępu, mającego ostatecznie wyciągnąć z Huffa prawdę. Udał, że odbiera telefon od swojego przełożonego, informującego go, że stan psychiczny zgwałconej niemal miesiąc wcześniej kobiety uległ pogorszeniu i przebywa ona aktualnie w szpitalu, gdzie mogłaby osobiście zidentyfikować jej rzekomego oprawcę. Fałszywy agent opowiedział o tej zmyślonej rozmowie Justinowi, a ten wyraził chęć spotkania się z Samanthą, widząc w tym szansę, by raz na zawsze uwolnić się od podejrzeń. Podoficer oznajmił mu, że w takim wypadku będzie musiał uprzednio go aresztować, a Justin się na to zgodził. Zatrzymali się więc wzdłuż autostrady w kompletnej ciemności, a Cooper skuł Huffa, po czym znów wsiedli do samochodu i ponownie ruszyli. Tyle, że udający agenta 22-latek nie miał pojęcia, co robić dalej, gdyż jego zasadzka nie osiągnęła zamierzonego celu. Kapral nie przestraszył się spotkania ze swoją potencjalną ofiarą, a Cooper zaczął się obawiać, że porwał niewinnego człowieka. Sprawy zaszły za daleko, a w jego głowie pojawiła się myśl, że łatwiej byłoby zabić Justina Huffa, niż stawić czoła całej tej sytuacji. Dlatego skręcił z głównej drogi do miejsca, w którym chciał odebrać mu życie. Czy możesz nas tam zabrać? Przerywa mu nagle Bill, a przesłuchiwany zgadza się natychmiast. Następnego dnia, 13 stycznia,
Agent Eflin w towarzystwie swoich przełożonych i aresztowanego jadą na wskazany przez niego teren. Spowity mgłą leśny zagajnik skrywa otoczoną siatką wieżę telekomunikacyjną, a na prowadzącej do niej żwirowej drodze wciąż widać dużą plamę krwi. To stało się tu, mówi cicho i beznamiętnie ubrany w granatową kurtkę i dresowe spodnie z napisem Navy Seals Blondyn. A śledczy stają na moment, by chrzęst żwiru i suchych liści, po których chodzą, nie zagłuszał go. Wyciągnąłem Huffa z samochodu i rzuciłem na ziemię, po czym docisnąłem kolanem jego plecy. Grożąc bronią, wyznałem, kim tak naprawdę jestem. Że mam na imię Cooper Jackson i jestem chłopakiem zgwałconej przez niego Samanty. Myślałem, że to zmusi go do powiedzenia prawdy. Ciągle nie byłem pewien, w co wierzyć. Kazałem mu przyrzec na wszystko, co dla niego najważniejsze, a on przysięgał na życie swojego nienarodzonego dziecka, że nie ma z tym nic wspólnego. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek naprawdę planował pozwolić mu odejść. Chciałem, ale po prostu wiedziałem, że nie ujdzie mi to na sucho. Wszystko zaszło za daleko, a ja nie miałem jak od tego uciec. Kończy kucając nad bordową plamą krwi. Bał się, że najpewniej na nabojach znajdują się jego odciski palców. Nie chciał więc używać pistoletu i wtedy przypomniał sobie, że w torbie miał jeszcze nóż. Jedną dłonią uniosłem jego podbródek, a drugą podciąłem gardło. Dodaję, markując ten gest, przesuwając skute dłonie wzdłuż własnej szyi od lewej do prawej strony. Rozglądnąłem się, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, do którego mógłbym zaciągnąć jego ciało. Wspomina i wskazuje, by przeszli nieco głębiej w otaczający plac zagajnik, bo właśnie tam Cooper przeniósł ciało kaprala. Zwłoki ukrył w utworzonej przez korzenie wywróconego drzewa wyrwie, a następnie oblał je benzyną i podpalił. Don Marcari, adwokat Coopera, wie, że za morderstwo z premedytacją, porwanie, podszywanie się pod agenta NCIS i utrudnianie śledztwa, żołnierzowi grozi najwyższa kara, a prokuratorzy nie ukrywają, że będą walczyć o karę śmierci, choć ta w wojskowym sądzie nie była stosowana od czasów administracji Kennedy'ego. Dlatego też podoficer za namową swojego obrońcy decyduje się na podpisanie ugody, w której ma przyznać się do wszystkich zarzutów i wskazać miejsce porzucenia narzędzia zbrodni, w zamian za karę dożywocia. W czasie trwających negocjacji policja zostaje wezwana przez lokalnych rybaków nad jezioro w Damnek, gdzie na brzegu znaleziono wyrzucony przez wodę portfel zamordowanego żołnierza, o którym rozpisują się lokalne gazety. Przybyłym na miejsce funkcjonariuszom udaje się również wyłowić z jeziora telefon Justina Huffa. Cooper, poinformowany o tych znaleziskach podczas spotkania z prokuratorami, uprzedza, że niczego więcej tam nie znajdą i wyjawia, gdzie porzucił narzędzia zbrodni. Po tym, jak zamordował Justina i pozbył się jego prywatnych rzeczy, przejechał 25 kilometrów dalej do mostu promowego Pango i to właśnie na jego wysokości wrzucił do rzeki North Landing ostatnie łączące go ze śmiercią kaprala przedmioty. Nie są to jednak dobre wieści, ponieważ w miejscu nowo postawionego mostu woda jest nie tylko wyjątkowo mętna, ale jej dno jest gęsto usłane prętami zbrojeniowymi. Nikt jednak nie musi namawiać nurków marynarki wojennej, którzy natychmiast podejmują wyzwanie. I jeszcze tego samego dnia wyławiają z rzeki kajdanki, nóż i łopatę użyte podczas morderstwa Justina Huffa. W poniedziałek 12 czerwca 2006 roku w sądzie wojskowym rozpoczyna się przesłuchanie, a 9-osobowa ława przysięgłych, składająca się z 4 oficerów i 5 szeregowych żołnierzy, ma zadecydować, czy podoficer Cooper Jackson będzie mógł kiedykolwiek opuścić więzienie.
Złamałem prawo i miałem ze sobą zaginionego żołnierza piechoty morskiej,
oświadcza w kierunku sędziego Daniela Otula oskarżony.
Szczerze mówiąc, bałem się konsekwencji tego, co się stanie. Bycia złapanym, bardziej niż konsekwencji odebrania mu życia. W jednej ręce miałem klucze do kajdanek, a w drugiej nóż, próbując zdecydować, czy pozwolę mu odejść, czy też odbiorę mu życie.
Wyznaje beznamiętnie Cooper, patrząc wprost przed siebie, jakby w myślach przywoływał obrazy tej zbrodni.
Ostateczną decyzję podjąłem dopiero po wyciągnięciu noża. Myślę, że te klucze i nóż symbolizowały mój wybór, aby pozwolić mu odejść lub nie pozwolić mu żyć.
Nadmienia jeszcze, że nie chciałby Justin bardzo cierpiał, dlatego też podciął mu gardło 2.
Po drodze były znaki. Znaki, które wskazywały, że jestem oszukiwany,
wspomina zapytany o związek z Samantą.
Tyle, że byłem uparty jak osioł i nie zwracałem na nie uwagi. Potem były zbiegi okoliczności, które wydawały się weryfikować historię Samanty. I wierzyłem w te zbiegi okoliczności, ponieważ chciałem wierzyć Samancie. Dla nas wszystkich byłoby lepiej, gdybym wtedy inaczej ocenił sytuację. Kapral Huff byłby żywy. Jego rodzina o wiele szczęśliwsza i nieprzepełniona tą tragedią, którą im zgotowałem. Żona Justina nigdy nie straciłaby nadziei. A jej dziecko, jego dziecko, żyłoby życiem pełnym miłości ojca.
Jako pierwszą na świadka Don Marcari wzywa Ashley Elrod, znaną także pod pseudonimem Samantha. Kiedy drzwi do sali się otwierają, Cooper powoli odwraca głowę, by po raz pierwszy zobaczyć kobietę, z powodu której dopuścił się morderstwa. A zgromadzeni w sali widzą, jak z każdym jej krokiem twarz Coopera Jacksona staje się coraz bledsza, a prawda uderza go niczym obuch w głowę. Płacząca przez całe swoje wystąpienie kobieta podkreśla, że nigdy nie planowała i nikogo nie nakłaniała do morderstwa. Ale Don Marcari rozkłada przed nią stos kartek, na których widnieją bilingi i wydrukowane wiadomości, których treść obnaża kłamstwa, jakimi Ashley karmiła Coopera. Adwokat zauważa też, że od 5 listopada 2005 roku do 6 stycznia 2006 ta dwójka wymieniła ze sobą ponad 6 tysięcy połączeń. A oznajmiając to, wskazuje nie tylko na składającą zeznania, lecz także na swojego klienta, który nie podnosi wbitych w stół oczu. Ashley podkreśla, że dopiero podczas przesłuchania przez agentów NCIS dowiedziała się o tym, że Cooper zamordował osobę, która według niego ją zgwałciła. Wtedy cały jej świat się zawalił, ponieważ nie zdawała sobie sprawy z tego, że błahe oszustwo, dzięki któremu czuła się lepiej, spowodowało, że ktoś stracił życie. Wyjaśnia również, że od lat cierpi na niską samoocenę, a to, co łączyło ją z oskarżonym, było dla niej nieszkodliwym sposobem na nawiązanie kontaktu z mężczyznami, którzy nie poświęciliby jej czasu w prawdziwym życiu. Następnie do sali wchodzi wezwana przez prokuratora rozdygotana ze złości i rozpaczy matka zamordowanego.
Mój wnuk został pozbawiony ojca. Pewnego dnia zapyta, co się stało z moim tatą, i będziemy musieli mu powiedzieć, twój tato został porwany i zamordowany w USA po odbyciu 2 misji w Iraku przez kolegę żołnierza.
Kończy, bo łzy nie pozwalają powiedzieć jej już nic więcej. Ale to słowa Rebeki, żony zamordowanego Marines, najlepiej obrazują, jak ogromny wpływ na bliskich miał ten bestialski i bezsensowny akt zła. Gdy dowiedziała się o śmierci męża, chciała odebrać sobie życie. A ta myśl towarzyszyła jej przez niemal całą ciążę. Kiedy po 5 miesiącach od morderstwa Justina urodził się mały Jakey, spojrzała w jego maleńką twarzyczkę i wiedziała, że nie może tego zrobić. Ale wciąż nie potrafię myśleć o przyszłości. Gorzko kwituje. Fakt, że z każdym dniem jej synek coraz bardziej przypominał kochanego męża, szczerze łamie jej serce. Trzeciego dnia rozprawy, po obejrzeniu przez ławę przysięgłych nagrania z miejsca zbrodni, zeznania składają przyjaciele i byli przełożeni zamordowanego. Patrząc na ustawione na sztaludze zdjęcie uśmiechniętego kaprala Justina Huffa, wyraźnie poruszeni mówią, że był solidny jak skała. I zawsze, bez względu na sytuację, można było na nim polegać. Pierwszy w środku, ostatni na zewnątrz, wspomina emerytowany sierżant sztabowy. Miał uśmiech, którego nie potrafię zapomnieć. Pomagał Marines, z którymi nikt nie chciał rozmawiać, zaznacza kapral Brandon Richards. Każdy z pojawiających się na mównicy przyjaciół Justina przytacza anegdoty z pola walki i życia codziennego, które wzruszają nawet zupełnie obcych kapralowi ludzi obecnych na sali rozpraw. Bez względu na to, gdzie byliśmy, jeśli Jake tam był, wszystko było dobrze, było świetnie. Ten jego uśmiech, nie mogłeś przejść koło niego obojętnie, był niczym filtr na całe zło, wspomina Richard Zapka. To może brzmieć banalnie, ale gdyby wszyscy byli trochę bardziej jak Huff, żylibyśmy w o wiele lepszym świecie niż żyjemy aktualnie, puentuje żołnierz PJ McGrath. Podczas wszystkich tych wystąpień Cooper siedzi w bezruchu. Wyprostowany, niewzruszony, nieobecny i kompletnie zrezygnowany. Jego obrońca nie zadaje świadkom żadnych pytań, a jedynie za wszelką cenę próbuje przekonać ławę przysięgłych, że być może po odsiedzeniu 20 lat kary jego klient mógłby wyciągnąć wnioski i zasłużyć na zwolnienie warunkowe. To był potworny akt, oświadcza w kierunku ławników Don Marcari. Ale Cooper Jackson nie jest potworem. Jednak po 3 dniach zeznań ława przysięgłych uznaje, że odpowiedzialny za morderstwo kaprala Justina Huffa mężczyzna nie powinien nigdy więcej wyjść zza krat. I wydaje wyrok dożywocia, bez możliwości warunkowego wyjścia na wolność. Odpowiedzialni za to dochodzenie agenci NCIS do dziś nie mogą zapomnieć o tym tragicznym zbiegu okoliczności, przez który życie stracił tak wspaniały młody człowiek. Szokujące dla nich było to, jak ci wydawać by się mogło niezwykle podobni do siebie mężczyźni okazali się tak bardzo różni. Obaj chcieli pomagać słabszym. Decyzjami obu w pewnym sensie kierowała miłość. Jednak jednego z nich te ideały doprowadziły do najmroczniejszego z miejsc. Ashley Elrod nigdy nie została pociągnięta do żadnej odpowiedzialności karnej, bo w świetle prawa nie spiskowała w celu zamordowania Justina Huffa. Oszukiwała, by poczuć się lepiej, a potem by wyplątać się z relacji z chłopakiem, który w jej opinii stał się niebezpiecznym natrętem. Choć nie postawiono jej żadnych zarzutów, to trudno nie mieć wrażenia, że nie jest zupełnie bez winy. I choć Cooper został złapany w sieć kłamstw i oszustw, to sam ostatecznie utkał o wiele gorszą. Podczas jednego z wywiadów jego ojczym powiedział, że od lat martwił się o przyszłość pasierba, bo ten lata temu miał mu wyznać, że chce wstąpić do marynarki wojennej po to, by móc zabijać ludzi. Cooper na spotkanie z kapralem zabrał ze sobą pistolet, kajdanki, nóż i łopatę.
To wskazuje, że od samego początku planował te zbrodnie. Tak więc czy kłamstwa Samanty były jej przyczyną, czy może jedynie do niej pretekstem? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.